czy istnieje ryzyko, że uznamy kogoś za zmarłego zbyt wcześnie?
No jest, dlatego że jesteśmy ludźmi, co oznacza, że się potrafimy pomylić.
I ksiądz się tego boi?
Może nie tyle, że się boję, ale biorę to pod uwagę. Nie wolno przeszczepiać tych organów, które świadczą o tożsamości. Cyborgizacja człowieka. Usuwam zdrowe, prawidłowo funkcjonujące organy po to, żeby jeszcze zwiększyć efektywność, jeszcze zwiększyć wydolność. To by mogło rodzić wątpliwości moralne. Natomiast w sytuacji operacji ratujących życie ja nie widzę najmniejszych problemów.
Czy zgodziłby się ksiądz na pobranie swoich organów po śmierci?
Jeżeli bym miał pewność, że zostaną pobrane po śmierci, to nie mam żadnych wątpliwości.
Dzień dobry, Ania Pawelec, kłaniam się Państwu bardzo nisko i już przedstawiamy naszego gościa. Jest nim ksiądz profesor Piotr Kieniewicz, sekretarz zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych.
Wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło.
Czyli nie było żadnych uwag ani do księdza, ani ogólnie do tej naszej konwersacji.
Wręcz przeciwnie, nawet czasem jakieś uwagi są, ale właśnie takie pozytywne. To znaczy mój feedback, ten, który do mnie dociera, jest bardzo pozytywny. Ja tu jestem wdzięczny za te nasze rozmowy, bo mam poczucie, że nie ma na rynku medialnym w Polsce takich za wiele takich miejsc, gdzie by można było wytłumaczyć zawiłości katolickiej bioetyki ludzkim językiem, że padają pytania, padają odpowiedzi. Problematyka jest trudna, nie ma co ukrywać. Żeśmy planowali, że będzie jedno spotkanie, a to jest już któreś ho, 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 ho. No, ja się z tego ogromnie cieszę. Kiedy zaczynałem pracę na KUL-u jako wykładowca, to tej bioetyki uczyłem z poczuciem, że to jest chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie na teologii studenci są zaznajomiani z tą problematyką. W tej chwili jest trochę lepiej, ale nadal no jest to jakoś taka obszar tajemnicą owiany, nie? I jak się ludzie pytają, czym ja się zajmuję, mówię bioetyką, robią bardzo mądrą minę, po czym pada pytanie, ale o co chodzi? Więc tłumaczę i czasem odsyłam właśnie do tych naszych rozmów, gdzie jak padają pytania o jakiś konkretny, już omówiony problem, bo rzeczywiście mam poczucie, że to może przybliżyć nauczanie Kościoła w takim bardzo praktycznym aspekcie ludziom, żeby wytłumaczyć, dlaczego Kościół uczy tak, jak uczy, a nie tylko, że Kościół uczy. Się sprzeciwia temu, tak. A to propaguje, ale niby dlaczego tak.
No to myśmy tutaj też stwierdzili po którejś z rozmów z kolegami tutaj z naszego zespołu, że to dobrze, że ktoś, że przedstawiciel Kościoła przychodzi tutaj i robi taki krok nawet w kierunku młodych osób i odpowiada na bardzo proste pytania, bo ja tutaj nie stawiam skomplikowanych żadnych takich, wydaje mi się, filozoficznych pytań, tylko raczej takie, które każdy z nas, każdy zwykły Kowalski mógłby zadać i zadaje.
Jak słyszę przedstawiciel Kościoła, to mnie od razu nosi. Ale Pani Aniu,
sekretarz zespołu ekspertów.
No tak, ale
konferencje.
Rozmawiają dwie osoby i jak rozumiem, obie należą do Kościoła.
Owszem.
Pani też jest przedstawicielem Kościoła.
Ale ksiądz jest przedstawicielem zespołu ekspertów do spraw bioetycznych.
To akurat
jeszcze
prawda.
Jest tylko właśnie, jeżeli się nie mylę, biskup Wróbel.
O, jest biskup Wróbel, jest tak. Biskup Jacek Grzybowski. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo to przecież jego tereny tutaj, gdzie nagrywamy. Ale są też wspaniali inni członkowie, filozofowie, prawnicy, lekarze. Mamy farmaceutkę. Jak trzeba, korzystamy też z ludzi, którzy wprost do zespołu nie należą, ale z nami współpracują.
A jeszcze dopytam o sam wasz zespół. Czy to są osoby zawsze wierzące? Wszystkie są wierzące? Czy to nie ma znaczenia w waszym zespole?
Akurat w zespole myślę, że członkami zespołu są osoby wierzące. Natomiast bywało, że korzystaliśmy z ekspertyz fachowców w danej dziedzinie, których nie pytaliśmy, czy są wierzący, czy niewierzący. Nas to akurat niespecjalnie interesowało. Interesowała nas ekspertyza medyczna akurat w tym wypadku danego problemu i chodziło nam o możliwie fachowe, przejrzyste, klarowne przedstawienie zagadnienia. My nie mamy poza tym problemu w zespole z tym, żeby mieć różnice zdań. To nie jest tak, że my się we wszystkim zgadzamy.
To chyba o to też w zespole chodzi, żeby...
No, nauka generalnie tak jest skonstruowana, że są tezy i są tezy przeciwne. Są argumenty, jak już do jakiegoś wniosku dochodzimy, to od razu też pojawia się myśl, a jeżeli się mylę?
No to dzisiaj mamy różne tematy. Zobaczymy, czy uda nam się poruszyć, ale przygotowałam różne. Ktoś pomyśli, że niezwiązane ze sobą, a ja uważam, że poniekąd tak. Czy zgodziłby się ksiądz na pobranie swoich organów po śmierci?
A to jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że odpowiedź by była i tak, i nie. Znaczy się, jeżeli bym miał pewność, że zostaną pobrane po śmierci, to nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast moja wątpliwość bierze się stąd, że nie jestem pewny, czy protokoły orzekania śmierci, które obowiązują w chwili obecnej, czy one są dobre, czy one są właściwe, albo być może one są dobre, ale czy one są zawsze dobrze stosowane. Wydaje mi się, że niekiedy pojawiające się pomyłki, a doświadczenie z kliniką Budzik, którą żeśmy wspomnieli już przy którymś spotkaniu, pokazuje, że są sytuacje, w których zespół, skądinąd przecież kompetentnych lekarzy, orzekł o zgonie pacjenta, a potem się okazało, że ten pacjent odzyskał świadomość, wrócił do zdrowia, być może nie do pełni sił, ale jednak odzyskał przytomność, mógł się komunikować dalej, co oznacza, że ta diagnoza, to orzeczenie o śmierci nie była prawidłowa. Problem jest niezwykle złożony, dlatego że obowiązuje równocześnie kilka definicji śmierci, czy kilka kryteriów, którymi się posługujemy.
To zanim, bo do tych kryteriów jeszcze przejdziemy, ale czy Kościół zachęca do dawstwa organów po śmierci?
To znowu jest trochę za szeroko. Natomiast ja bym tu chciał przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który wskazał, że dawstwo organów, zarówno jako dawca żywy, jak i dawca zmarły, że to jest znak miłości, często miłości heroicznej w stosunku do bliźnich. I w związku z tym no, trudno być tutaj przeciwnym tego typu postawie. I jeżeli, powtórzę, jeżeli bym miał pewność, że ta diagnoza będzie postawiona prawidłowo, to ja bym nie miał żadnych wątpliwości. Natomiast na chwilę obecną takiej zgody nie wyraziłem. Jeżeli słyszę, że szanuję każdego, kto nosi ze sobą zgodę na pobranie organów na wypadek śmierci, i uważam, że jeżeli to rozeznał i podjął taką decyzję, to zrobił dobrze. To zrobił dobrze. Natomiast chciałbym wrócić do tych kryteriów śmierci, nie? Bo pierwsza podstawowa definicja to jest związana z tym, że ustało bicie serca i ustała akcja oddechowa. Problem jest taki, że degeneracja organów po ustaniu akcji sercowo-oddechowej jest na tyle szybka, że te organy się no, bardzo szybko nie nadają do wykorzystania do przeszczepu. W związku z tym w praktyce do przeszczepu trzeba wykorzystywać organy, które nie są zniszczone przez proces związany z rozkładem komórkowym, który następuje po śmierci. I na potrzeby takich właśnie tej części medycyny, transplantologii, w 1968 roku specjalny zespół Uniwersytetu Medycznego, czy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvardzkiego opracował kryteria śmierci mózgu. I to kryteria mówiące o tym, że jeżeli mózg jest zniszczony, jeżeli mózg nie działa, co potwierdza między innymi płaski zapis elektroencefalografu przez 12 godzin, no to znaczy, że człowiek umarł. Nawet jeżeli serce bije, układ obwodowy nerwowy jeszcze jakoś funkcjonuje, więc ten człowiek nadal wygląda, jakby żył. Niekiedy akcja oddechowa jest wspomagana, ale serce bije i temperatura ciała jest utrzymywana samoistnie, ale człowiek zmarł. To trochę tak, ja robię takie porównanie, że jak z komputerem, nie? Że jeżeli w komputerze płyta główna się rozpadnie, no to ten komputer, mimo że pozostałe części wszystkie działają, no to ten komputer już nie działa. No ale potem ktoś wpadł na pomysł, że ten mózg, on też jest złożony z różnych elementów i posiada swoje centrum decyzyjne, takie centrum integrujące, i to jest pień mózgu. Czyli tak jakby w tym komputerze procesor główny. Jak ten procesor jest rozwalony, no komputer też nie działa. Komputer cały umarł. Nie? I stąd się zrodziła definicja śmierci mózgowej zmodyfikowana. Czyli niektórzy to określają jako definicja śmierci pnia mózgu. Że jeżeli ten pień mózgu, który jest ośrodkiem koordynującym, jest zniszczony, to człowiek umarł. I mimo że jeszcze są pewne bioprądy w mózgu obecne, wykrywalne, to nie ma możliwości, żeby ten człowiek odzyskał świadomość, żeby wrócił do życia. Tak to widzi współczesna medycyna. I jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to jest pewien nacisk, który ja bym określał konfliktem interesów, że on jest zastrzeżony, że nie może orzekać ten sam zespół, który miałby pobierać narządy, ale że jest w świadomości coś takiego, że człowiek, który umiera, jest postrzegany jako dawca.
A jak wygląda polskie prawodawstwo?
Mimo że jeszcze nie umarł. Polskie prawodawstwo jest dosyć restrykcyjne, na szczęście. W ogóle jedyna droga, żeby dokonać transplantacji, to jest poprzez Poltransplant. To jest instytucja pod kontrolą państwa, w której są rejestrowani zarówno ci, którzy potrzebują przeszczepu, jak i ci, którzy mogą być dawcami albo nie chcą być dawcami. Tak? Polskie prawo traktuje każdego jako potencjalnego dawcę.
Czyli jeżeli nie wyrażę zgody, to jestem potencjalnym dawcą.
To jestem dawcą, tak. Jak długo nie wyrażę zgody.
A jak to wygląda w praktyce? Czy lekarze pytają mimo wszystko rodzinę?
Bardzo często. To też ma swoją nazwę, że w ogóle zgoda na, tak jak od strony etycznej powinna być, to zgoda powinna płynąć od osoby, która jest dawcą. Czyli, że nie wystarczy, że państwo założy, że ja jestem dawcą, ja powinienem się na to zgodzić. Bo to na tej zasadzie, że jak ma pani samochód, to jest pani potencjalnym dawcą tego samochodu.
Tylko czy ktoś z nas w ogóle, ile ludzi w Polsce ma świadomość tego?
Co pewien czas są prowadzone takie akcje informacyjne i myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, pokazująca możliwości medycyny transplantacyjnej i zachęcająca do tego, żeby rozważyć w swoim sercu, czy bym nie chciał być dawcą. Chcę zwrócić uwagę, że to wcale nie oznacza bycie dawcą też od osób, jako dawcą zmarłą, osobą zmarłą, bo dawcą jest na przykład honorowy dawca krwi. To jest transplantacja krwi, to jest przekazanie tkanki. Dawcą może być, można też być w przypadku niektórych organów, które mają, są podwójne, są zdublowane.
Bo to jest dawstwo, wyróżniamy, prawda? Od
osób żywych lub od osób zmarłych.
A jak to jest, to zatrzymajmy się może, powiedzmy, że może prostsza sytuacja jest przy osobach żywych, bo jednak są te osoby świadome, tylko zastanawiam...
Ale ja bym skończył, bo to zadała pani bardzo ważne pytanie, jak to w praktyce wygląda. Nasi lekarze bardzo często stosują tak zwaną zgodę rozszerzoną. To znaczy... mając świadomość, że prawo pozwala im pobrać organy, jeżeli ktoś nie zgłosił swojego sprzeciwu, mimo wszystko pytają rodzinę nie o jej opinię. Czasem to też wypływa, ale pytają, co ten zmarły mówił, jakie było jego stanowisko do kwestii przeszczepów i pobierania narządów. Bo czasem jest tak, że ktoś nie wyraził sprzeciwu, nie zgłosił tego, ale wielokrotnie mówił, że jest przeciwny. Albo, że nie ma żadnej deklaracji. Rodzina mówi, my byśmy nie chcieli, żeby go pokroić. Tak? Bo to czasem jest, emocje są dosyć poważne.
No właśnie
poważne
o to chcę
tutaj,
zapytać, dlaczego często...
Ale mówią, ale on zawsze był skłonny do tego, i mówił, że jeżeli coś by mu się stało, to że on jest gotów oddać swoje narządy do przeszczepu. Więc ta zgoda rozszerzona to jest pytanie o zdanie wyrażone przez potencjalnego dawcę wtedy, kiedy jeszcze mógł się wypowiedzieć, prawda? I że lekarze biorą to pod uwagę. Czasem biorą też pod uwagę zdanie rodziny. Bywają sytuacje, kiedy rodzina mówi, on się zgadzał, ale my się nie zgadzamy. Sobie nie potrafią wyobrazić, że serce czy nerki kogoś, kogo kochają, będą gdzieś indziej. Nie mieści im się to w głowie. Emocje często są złym doradcą. I dlatego warto jest rozmawiać o dawstwie, o medycynie transplantacyjnej, spokojnie, merytorycznie tłumacząc. Na szczęście się pojawia i w prasie katolickiej, i w programach katolickich. I dzisiaj my rozmawiamy o tym, bo to ważne, żeby wytłumaczyć, że zmarły nie potrzebuje już tych organów. Na nic mu się nie przydadzą. Był prochem i wraca jako proch do ziemi. Tak? Żyje, bo życie wieczne każdy z nas ma, jednocześnie nie jest przywiązany w tym momencie do ciała. Natomiast zmartwychwstanie ciała, to z tym sobie Pan Bóg poradzi, nawet wtedy, kiedy nasze ciała są porozrywane na miliony kawałków w wybuchu, są spopielone albo wyparowały, to nie ma znaczenia. Dla Pana Boga to nie jest problem. Dla Niego problemem jest, czy w naszych sercach jest miłość bliźniego, czy nie. Nie? Więc trzeba to tłumaczyć. I z reguły, jak się to dobrze wyjaśni, to te niepokoje ustępują. A jest to istotny wymiar miłości bliźniego, dlatego że jest wiele organów, które mogą ludziom pomóc. Jest wątroba, która jest organem pojedynczym, ale złożonym z kilku części. I może być tak, że jedna część pójdzie do jednej osoby, druga część pójdzie do drugiej osoby. Są dwie nerki, są płuca, jest serce. Także inne organy. Często to jest tak, że na przykład jest przeszczep wielonarządowy, dlatego że się okazuje, że kiedy przeszczepiamy wiele narządów, to one się lepiej przyjmują, niż jeżeli przeszczepiamy ten, który jest w najgorszym stanie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo trudna medycyna, dlatego że ona domaga się, żeby znaleźć kogoś, kto ma tak podobny układ genetyczny, że te organy, które będą przeszczepione, że one nie zostaną odrzucone. Z krwią to mamy tak, że mamy grupę A, B, A, B i 0, tak? Plus czynnik RH. I z tym sobie jakoś poradzimy. To nie jest bardzo trudne. Ale przy przeszczepach ta zgodność musi być znacznie większa. I czasem jest tak, że ktoś, kto bardzo potrzebuje przeszczepu, czeka, dlatego że nie ma dawcy, nie ma kogoś, kto by mógł mu posłużyć. I wtedy szansą jest dawca żywy. To czasem jest ktoś spokrewniony, ale czasem nie. Jest szpik, jest krew, jest nerka, jest płat wątroby, czasem może być rogówka przeszczepiona. To w gruncie... mogłoby być płuco. Nie wiem, jak to w tej chwili jest. Często jest tak, że płuca razem z sercem są przeszczepiane. Ale no, płuca z sercem od dawcy żywego, to ten numer nie przejdzie.
No właśnie, czy można jednocześnie kogoś naprawdę kochać i odmówić mu organu? Jeżeli jest to nasza bliska osoba. No i oczywiście tutaj chodzi o dawstwo osób żywych. Jak to wygląda z perspektywy Kościoła? Bo z jednej strony jest to akt miłości bliźniego, ale z drugiej strony, jak będę ja postrzegana? Czy jest to moralnie dobre? Jeżeli ja powiem, nie oddam ci swojej nerki. Nie jestem gotowa aż tyle dać.
Myślę, że taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego że oprócz pytania o dawstwo mamy cały kontekst, który może odegrać ogromną rolę. Jest taki film, bardzo dobry skądinąd, Bez mojej zgody, o sytuacji, w której dziecko zostaje poczęte i urodzone po to, żeby być dawcą dla swojego, chyba dla swojej siostry, nie pamiętam tego, dla kogo, ale dla rodzeństwa. I wszyscy zakładają, że będzie tym dawcą. I nagle się okazuje, że to dziecko mówi nie. Myślę, że dawstwo, żeby było godziwe, ono musi być darem. Co oznacza, że ten, kto ma być dawcą, musi być naprawdę wolny. Nie wolno tutaj tego wymuszać, manipulować, naciskać, szantażować emocjonalnie. To jest niegodziwe. Tym bardziej, że oczywiście po jednej stronie jest to, że zazwyczaj o transplantacji mówimy w sytuacji, kiedy brak przeszczepu oznacza zagrożenie śmiercią. No to jest poważna sytuacja, ale śmierć nie jest najgorszą rzeczą, jaka człowieka może spotkać, a dodatkowo każdy z nas się będzie musiał z nią zmierzyć, ze swoją śmiercią. Może to nie jest najbardziej radośnie wyczekiwany moment, chociaż tu podejścia są różne, ale każdy z nas, kto zaistniał w którymś momencie, to istnienie na świecie, na ziemi się skończy. I będziemy przechodzić w życie wieczne, w tę rzeczywistość duchową, Bożą, w życie dla nas przygotowane, w zależności od tego, jak żyjemy. Natomiast umrzeć umrzemy. I może być tak, że ktoś powie, tak, nie jestem gotowy w tej chwili, żeby zaryzykować, żeby oddać swój organ. Mogę nie być gotowy dlatego, że czuję się manipulowany, mogę nie być gotowy dlatego, że potrzebuję tego organu, bo na przykład jedyna praca, którą mam, to jest ciężka praca fizyczna i potrzebuję organu tego podwójnego, bo inaczej nie będę w stanie tej pracy wykonywać. Trzeba sobie zdawać, że dawca żywy po przeszczepie no, nie jest człowiekiem w pełni zdrowym, tak? Że jednak został pozbawiony organów, które w normalnych warunkach powinny być i powinny funkcjonować.
No to teraz odwrotnie. Czy są sytuacje, w których Kościół mówi nie, nie wolno tego robić nawet z miłości?
No zdecydowanie są takie sytuacje, bo na przykład nie wolno przeszczepiać tych organów, które świadczą o tożsamości, czyli gonad. Nie wolno przeszczepiać w sensie pomiędzy osobami. Nie wolno przeszczepiać narządów rozrodczych. Natomiast jest możliwy przeszczep autologiczny, w sensie, że jest usunięty, na przykład usunięte są jajniki u kobiety przed jakąś bardzo złożoną procedurą, która by ją wysterylizowała z powodu stosowanej radioterapii czy chemioterapii. I potem te jajniki są jej wszczepione ponownie. Zazwyczaj to jest tak, że pobiera się jeden tylko jajnik do przeszczepu, drugi się pozostawia. Troszkę asekuracyjnie, a troszkę dlatego, że też no, pobranie obu oznacza, że wysterylizujemy tę kobietę. Więc no, nie chcemy tego zrobić, a nie ma stuprocentowej gwarancji, że stosowana procedura później doprowadzi do sterylizacji, więc czy przypadkiem działania, które podejmujemy, nie są za daleko idące, więc pobierany jest jeden, potem jest ten pobrany, wszczepiany. I wiem, że takie procedury bywają stosowane niekiedy. I czytałem o tym, że kończyły się później sukcesem. Więc pomiędzy ludźmi przeszczepianie narządów rozrodczych nie jest godziwe. Nie jest także godziwe przekazanie do przeszczepu jako dawcy żywego, przekazanie organów, które są absolutnie konieczne do życia. Czyli będąc dawcą żywym, nie mogę przekazać swojego serca.
Nawet jeżeli bardzo kocham swoje dziecko.
No tak. Jeżeli widzę, że moje dziecko umiera i nie jestem w stanie mu pomóc, no to towarzyszę mu i odprowadzam je do bramy życia wiecznego, no bo nie mogę mu pomóc.
A dlaczego właściwie?
Dlatego, że nie mogę podjąć działania, które mnie uśmierci. Ocena czynu ludzkiego jest uzależniona od kilku czynników, zawsze. Po pierwsze od tego, czym jest ten czyn sam w sobie. Po drugie, jaka temu towarzyszy intencja i po trzecie, jakie są dalsze okoliczności temu towarzyszące. Otóż pobranie serca od żyjącego człowieka oznacza uśmiercenie go. Nawet jeżeli intencja jest chwalebna, to natura tego działania czyni je niegodziwym. Dobra intencja nie jest w stanie zmienić oceny czynu. Czasem mówimy, że dobrymi intencjami to jest wybrukowane piekło.
A teraz nie wiem, czy to nie będzie głupie pytanie, ale myślę o kobietach, które są w ciąży i wykryty jest u nich nowotwór i one nie podejmują leczenia, co jest związane z ryzykiem albo na właśnie nie wiem, czy możemy to określić, że na pewno ta osoba, powiedzmy ta mama umrze, ale ona nie podejmuje leczenia ze względu na to, żeby jednak dziecko było zdrowe. To jaka tu jest różnica?
No bo ona nie podejmuje działania, które ją uśmierci z całą pewnością.
Ale nie branie leczenia.
Natomiast na szczęście medycyna się rozwija, tak? Więc jeżeli niewiasta, która nosi w sobie dziecko, ma wykrytą chorobę, to pierwsza rzecz to jest dobrze, trzeba to zdiagnozować oczywiście. I zastanowić się, jakie mamy opcje działania. bywają sytuacje, w których odłożenie leczenia do czasu przeżywalności dziecka, czyli mniej więcej do 22, 23 tygodnia życia płodowego, w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Ani ta pani nie przeżyje, ani to dziecko nie przeżyje. Więc odmowa leczenia nie ma sensu. Przeciwnie, podjęcie leczenia może być szansą dla tego dziecka, ponieważ nie wiemy do końca z całą pewnością, że to leczenie uśmierci to dziecko. Możemy to przewidywać, ale życie matki jest szansą dla dziecka. Może być sytuacja taka, w której odłożenie leczenia, co prawda pogarsza rokowanie u matki, ale zdecydowanie poprawia rokowanie u dziecka. I w takiej sytuacji kobieta staje wobec wyboru, co, bo może wybrać i to, i to. Dlatego, że powtarzam, kiedy jest dziecko i jest chora matka, założenie generalnie jest takie, jeżeli dziecko już może przeżyć poza organizmem matki i trzeba podjąć działanie, no to staramy się uratować oboje, tak? W ogóle staramy się ratować oboje. Mając w świadomości, że jeżeli dziecko nie jest w stanie jeszcze przeżyć poza organizmem matki, to życie i zdrowie matki jest dla niego szansą. Więc zasadniczo staramy się ratować matkę. Ona oczywiście zawsze może odmówić terapii, nawet wtedy, kiedy to nie ma sensu. Ona ma prawo, jest pacjentką. Natomiast najczęściej jest tak, że ja zachęcam, po pierwsze, przegadajmy to, tak? Dobra diagnoza, rozważenie, jakie są możliwości, nie na emocjach podejmujemy decyzje, rozważamy, jakie są możliwe scenariusze leczenia. Rzadko kiedy jest tak, że jest tylko jeden scenariusz.
W ogóle abstrahując od tego przykładu mamy i dziecka, chciałam zapytać o to, nawiązać o to podejmowanie leczenia, a raczej nie podejmowanie leczenia. Czy tutaj też jest ważna rozmowa, czy można jednoznacznie powiedzieć, że nie podejmowanie jakiegokolwiek leczenia, czy to jest zło moralne?
Nie, to ja bym się nie odważył tak powiedzieć. Są sytuacje, w których niezgoda na leczenie ma swoje uzasadnienie. To dotyczy nade wszystko sytuacji granicznych, kiedy medycyna w gruncie rzeczy nie jest w stanie już leczyć. Jest w stanie poprawić komfort. Mówimy wtedy o medycynie przeciwbólowej, paliatywnej. Natomiast nie jest w stanie już leczyć. I pacjent może powiedzieć, że on jest gotowy na śmierć. No, prędzej czy później nadejdzie.
A w innych przypadkach też? Na przykład jeżeli ktoś się dowiaduje, że ma nowotwór i mówi, nawet jeżeli ma, nie wiem, 20 czy 30 lat i mówi, nie, ja nie chcę podejmować leczenia. To jak wtedy rozpatrywać? Ja
zawsze myślę, że warto jest to przegadać, o co chodzi, tak? Jest niedobrze, jeżeli ktoś, kto jest młody, wydaje się zdrowy i nosi ze sobą decyzję, w razie czego proszę mnie nie reanimować. Takie sytuacje budzą mój sprzeciw wewnętrzny, ale ja uważam, że ostateczna decyzja należy do tandemu lekarz-pacjent, ale każde z nich ma prawo weta. To znaczy, jeżeli pacjent mówi nie, no to lekarz jest bezradny. Jeżeli lekarz mówi nie, na przykład ze względu na sprzeciw sumienia, no to nie można na nim wymusić, tak? Bo każdy z nas ma swoją godność, nie wolno jej łamać. Natomiast jeżeli jest tak, że pojawia się nowotwór u kogoś młodego, I ten ktoś widzi, że ta terapia, którą mu się proponuje, będzie, ona co prawda wydłuży mu prawdopodobnie życie tam o rok czy dwa, załóżmy, nie? Operujemy na takim poziomie ogólności, że ja swoich studentów za to wywalałem z egzaminu. Ale na potrzeby przykładu, że trochę wydłuży, ale będzie to czas, który będzie naznaczony ogromnym dyskomfortem, że ten człowiek będzie słaby, że nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, że będzie zależny od ludzi. Albo do wyboru ma, że zrezygnuje z tej terapii, która mu może wydłużyć życie i przeżyje ten czas, który mu pozostał, załóżmy kilku miesięcy, we względnym komforcie i umrze. I ja się nie dziwię ludziom, którzy mówią, to ja wolę jednak przeżyć ten czas we względnym komforcie, bo ja jestem gotowy na to, że dane mi było przeżyć lat 20, 30, 50, ale jestem gotowy na to, żeby się zmierzyć ze śmiercią. Myślę, że to za każdym razem też jest dosyć indywidualne, ale powtórzę, to zawsze warto przegadać, czy z psychologiem, czy ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z przyjaciółmi, z lekarzami. To często jest więcej niż jedna rozmowa, tak żeby też sam pacjent miał świadomość, że to dobrze przemyślał, że to dobrze rozważył i że decyzja, którą podejmuje, jest rzeczywiście świadoma i dobrowolna, że ma wszystkie dane do tego, żeby podjąć taką decyzję. Chcę zwrócić uwagę, to nie jest decyzja o tym, że ja chcę umrzeć. To nie ma nic wspólnego z eutanazją bierną. To jest decyzja o tym, że jeżeli medycyna nie jest w stanie mnie wyleczyć, a tylko przedłużyć czas mojego umierania, to ja jestem gotów z tego zrezygnować. Mój promotor, kiedy zachorował, ksiądz profesor Nagórny, człowiek, który mnie wprowadził w świat bioetyki, w pewnym momencie pamiętam, że powiedział, jak lekarze mi powiedzą, że ich możliwości się skończyły, to ja powiem, żeby już wtedy odpuścili sobie i pozwolili mi umrzeć. I tak było. On, póki miał potrzebę, bo były sprawy do załatwienia, walczył. Jak dowalczył do końca to, co chciał, lekarze uznali, że no, ich możliwości są zakończone, no to walka została zakończona. I myślę, że to jest też pewien rodzaj takiej odwagi wewnętrznej, że tak jak święty Paweł mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Nie? To nie jest, że ja jestem entuzjastą umierania, ale jestem gotowy, bo to jest część życia.
A czy istnieje ryzyko, że uznamy kogoś za zmarłego zbyt wcześnie?
No jest, dlatego że jesteśmy ludźmi, co oznacza, że się potrafimy pomylić.
I ksiądz się tego boi?
Może nie tyle, że się boję, ale biorę to pod uwagę i póki ktoś nie rozwieje tych moich wątpliwości, to no nie jestem gotów do tego, żeby podjąć taką decyzję. To się może zmienić w każdej chwili, bo ten temat raz po raz wraca, nie? I ja go przedyskutowuję i z kolegami z zespołu eksperckiego i z moimi kolegami, teologami moralistami, kolegami i koleżankami oczywiście, teologami moralistami, którzy się zajmują bioetyką. Czasem trafię na jakiś dobry artykuł temu poświęcony. Więc to cały czas jest temat żywy, tak? Jak to ktoś żywy powiedział, tylko krowa nie zmienia poglądów, tak? Więc jak dojdą nowe dane, to pewnie będą nowe decyzje.
A kto ostatecznie podejmuje te decyzje o tym, że można już pobrać organy?
zazwyczaj to jest, przynajmniej tak jest w polskim prawie, że to jest zespół lekarski złożony z kilku specjalistów, to określa ustawa i towarzyszące jej rozporządzenia. I są określone procedury wykluczające i potwierdzające. To znaczy wykluczające takie jakby elementy sytuacji, które by mogły dawać objaw wskazujący na śmierć, chociaż tej śmierci nie ma, i to są te wykluczenia. I potwierdzenia, to znaczy, że mam objawy, które wskazują na to, że doszło do śmierci pnia mózgu. To jest dosyć złożona procedura. To musi być zespół, który nie jest związany z zespołem transplantacyjnym, żeby uniknąć konfliktu interesów. I oczywiście zawsze jest też to napięcie, tak? Czy,
bo jest mało czasu.
Tak, czas się liczy, ale też nasze możliwości, nasze w sensie medycyny, jeśli chodzi o przechowywanie organów, stopniowo wzrastają. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że pobranie organów następuje w jednym miejscu, a operacje transplantacji są w różnych miejscach, dlatego że poszczególne ośrodki są wyspecjalizowane w zabiegach operacyjnych danych organów. To zwiększa, takie podejście zwiększa szanse na skuteczne i mądre wykorzystanie, efektywne wykorzystanie organów, które są do dyspozycji. Z medycyną transplantacyjną jest związany jeszcze jeden element, którego w książce nie ma, bo jest na to za wcześnie, ale temat cały czas jest żywy. Dlatego, że my cały czas mamy za mało tych organów, prawda? Tak jak jest za mało krwi. Z krwią trochę czasem sobie radzimy przez substancje, które mogą wspomóc, tak, że damy trochę krwi i trochę innych środków, tak, żeby poprawić ciśnienie, żeby jakby przetrzymać kryzys. Z organami bywa gorzej, ale pojawiają się już możliwości takie, próby, żeby stworzyć sztuczne serce, żeby stworzyć sztuczne nerki. Na razie to zazwyczaj są organy, które są na zewnątrz ciała i one są tylko na jakiś czas. Ale są próby już, żeby organ sztuczny wszczepić, serce wszczepić pacjentowi, i problem pozostaje zasilanie. Na razie to zasilanie jest na zewnątrz. Ale znowu, są podejmowane próby, żeby zminiaturyzować.
Jak Kościół się na to zapatruje?
No to jest tam mniej więcej tak jak na każdą protezę. Że jeżeli to może uratować komuś życie, tutaj nie ma problemu etycznego specjalnie. Problemem by była cyborgizacja człowieka, czyli że usuwam zdrowe, prawidłowo funkcjonujące organy po to, żeby jeszcze zwiększyć efektywność, jeszcze zwiększyć wydolność, że to by mogło rodzić wątpliwości moralne. Natomiast w sytuacji operacji ratujących życie ja nie widzę najmniejszych problemów. Niepowodzeniem zakończyły się próby wykorzystania organów odzwierzęcych. Są próby, żeby tworzyć międzygatunkowe organy, ale to też jest bardzo niebezpieczne, nade wszystko ze względu na ryzyko przeniesienia chorób zwierzęcych do człowieka.
To już mi się nasuwa kolejne pytanie o eksperymenty medyczne na ludziach.
No to wszystko jest na poziomie eksperymentów, łącznie z wykorzystaniem sztucznych organów. To na razie jest wszystko eksperymentalne. Te eksperymenty są, one mają swoje kryteria oczywiście. To też są sytuacje ekstremalne. Ratujemy życie, podejmujemy próbę w przypadku sztucznego serca jakby doczekania do momentu, aż będzie serce naturalne, gotowe do przeszczepu. Równolegle idzie jeszcze jeden program badawczy, program, który jest ukierunkowany na regenerację organów. Czyli, że nie tyle przeszczepiam organy, co próbuję zregenerować organy, które są w człowieku, tylko że one są chore, to jest w jedną stronę, a w drugą stronę, że spróbuję wyhodować te organy w laboratorium, tak? To są bardzo też badania, z jednej strony zaawansowane, to jest niezwykle złożona medycyna, a z drugiej strony one czasem niosą pytania i wątpliwości, zwłaszcza tam, gdzie są wykorzystywane embrionalne komórki macierzyste, czyli de facto komórki pobrane z ciała dziecka w fazie płodowej jego życia. Więc tu pytań jest ogromnie wiele. Na jakim etapie są te badania i eksperymenty? To trudno powiedzieć, dlatego że po pierwszym entuzjastycznym takim podejściu, a zaraz będziemy mogli. Kiedy się okazało, że to zaraz to jest jednak bardzo duża bakteria i że no, trzeba będzie poczekać i ten entuzjazm był przedwczesny, to w tej chwili badacze są znacznie bardziej oszczędni w swoich deklaracjach, że to już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast wiadomo, że te poszukiwania trwają, bo organów mamy za mało w stosunku do potrzeb i no, potrzeba znaleźć jakieś rozwiązania na sytuacje krańcowe. Tym bardziej, że czas życia nam się wydłuża, a jednocześnie stopień zniszczenia organów ze względu na choroby cywilizacyjne się pogłębia, więc no, to zapotrzebowanie dodatkowo jeszcze nam wzrasta.
Rozmawialiśmy wcześniej o tym prawie transplantacyjnym w Polsce, czyli brak sprzeciwu za życia oznacza się zgoda. No ale czy to jest moralnie uczciwe? Czy państwo
nie,
może...
Nie, jest. Właśnie. Nie jest. Kościół, kiedy to prawo było uchwalane, protestował, ten protest nie był uwzględniony. Kościół tutaj proponuje rozwiązanie jakby nie wpisane w literę prawa, ale wpisane w porządek moralny. Czyli, że jeżeli ktoś jest gotów być dawcą, to żeby nosił ze sobą kartę dawcy. Najlepiej, jeżeli ona będzie ze zdjęciem, że łatwo będzie zidentyfikować tę osobę, że będzie w pobliżu dowodu tożsamości w dokumentach i będzie tam jednoznacznie określone, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na pobranie moich organów do przeszczepu w wypadku mojej śmierci.
Bo inaczej, czy to nadal jeszcze dar, czy element systemu ochrony
zdrowia? Znaczy
się,
jeżeli ten dar jest taki założony z góry, a nie jest wyrażony pozytywnym aktem woli, to z punktu etycznego, z punktu widzenia, no to jest to nadużycie. I tego być nie powinno. Natomiast argument tych, którzy to prawo uchwalali, jest taki, że jeżeli nie będziemy mieli tej zgody domyślnej, no to położymy cały program transplantacyjny.
Ale czy ludzie w ogóle w Polsce wiedzą, że obowiązuje zgoda domniemana na pobranie organów?
No dawno nie było żadnej kampanii informacyjnej w tym względzie. Może trochę szkoda, ale generalnie ta świadomość wydaje mi się, że jest, że każdy może być dawcą. Myślę, że to warto propagować, warto o tym mówić, że każdy może być dawcą i że to warto rozważyć. Ja bym tutaj zachęcał, żeby ci, którzy mają takie możliwości przez sieci dystrybucyjne, kiedyś to zrobił tygodnik Gość Niedzielny, kiedyś zrobiła to Niedziela, że takie karty wielkości karty kredytowej były tam umieszczane, można je było łatwo wyciąć, bo to było tak już przygotowane ładnie i umieścić w swoich dokumentach.
Ale ksiądz się nie zdecydował.
Nie, ja się nie zdecydowałem, ale to mówię, to nie jest decyzja definitywna. Dlatego, że ja się zgadzam z ideą, że to jest dobry krok i że to jest dar miłości. Mam wątpliwości i jako teolog mam taką zasadę, póki mam wątpliwości, nie podejmuję decyzji, która może być decyzją no, brzemienną w skutki. Tak? W sytuacji sumienia wątpliwego nie podejmujemy decyzji. No, to jest taka zasada w teologii moralnej. Więc tu mam wątpliwości. Być może trzeba, żebym jeszcze więcej czytał, jeszcze więcej postudiował. Natomiast na przykład tych wątpliwości nie podziela szef naszego zespołu, ksiądz biskup Wróbel i wielu moich znajomych i teologów, i lekarzy. Ja to szanuję. No ja akurat mam takie wątpliwości. Wiem, że oni też szanują moje zdanie, no bo to tak jest właśnie w nauce, że zadajemy pytania. Nie jestem, to chcę bardzo jasno powiedzieć, nie jestem przeciwny dawstwu od osób zmarłych. Chcę tylko znaleźć odpowiedzi, które rozwieją te moje pytania, moje wątpliwości.
Czyli czy będziemy mogli określić, kiedy tak naprawdę kończy się życie, tak? Bo ksiądz się boi tego momentu, że jeszcze gdyby ewentualnie, wiadomo, pobrano organy od księdza, no to już jest.
No znaczy, koniec, jeżeli, tak? Jeżeli by pobrano w sytuacji, kiedy błędnie określono, że już umarłem, no to by mnie zabito, tak?
Ale czy...
Nie jestem entuzjastą tego, żeby mnie zabijano.
Ale czy lekarze dzisiaj na 100% są pewni, że nastąpiła śmierć mózgowa na przykład?
Myślę, że niektórzy są pewni tego. Ja bym chciał, żeby umieli tę swoją pewność mi przekazać.
Bo są błędy lekarskie, ale też...
To się zdarzają. No mówię, to... Ja bym nie chciał, żeby z naszej rozmowy wynikało, że ja nie ufam lekarzom.
Tak, tylko ja myślę na ten moment,
że... Bo myślę, że problem nie jest w lekarzach. Każdemu człowiekowi się zdarzają błędy czy pomyłki. Problem nie jest w lekarzach. Wydaje mi się, że problem jest w pewnym schemacie czy w sposobie, w jaki ta śmierć jest orzekana. Tak mi się wydaje. Biorę tę moją wątpliwość stąd, że w kolejnych rozporządzeniach mam poczucie, że kryteria surowe są jakby luzowane troszkę. Być może to ma uzasadnienie. Ja tego uzasadnienia jeszcze nie do końca jestem w stanie zrozumieć, zaakceptować. Stąd jest wstrzymana moja decyzja o tym, żeby taką kartę nosić. Ale to mówię, jeżeli mnie ktoś przekona i przekona argumentami, a nie szantażem emocjonalnym, bo na mnie szantaż słabo działa. Więc jeżeli argumentami mnie ktoś przekona, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Wręcz jestem gotów zapewnić, że wówczas będę starał się te argumenty, które mnie przekonały, też przekazywać. Na razie mam wątpliwości, więc uczciwie o nich mówię.
Dlaczego nie można właściwie sprzedać swojego organu?
Jeżeli to ma być dar miłości, a to jest warunek godziwości dawstwa, no to wie pani, no, sprzedawanie miłości to jest taki... Od strony moralnej to jest raczej taki kiepski pomysł.
Tak, ale ja nawet nie pytam tutaj o gest miłości, tylko po prostu o pewnego rodzaju biznes.
No.
Dlaczego nie mogę? Jeżeli mam dwie nerki i chciałabym poprawić swój status materialny, bo jestem biedną osobą i potrzebuję pieniędzy, to dlaczego jednej nerki nie mogłabym sprzedać?
Znaczy, takie sytuacje się niestety zdarzają. Ale proszę zwrócić uwagę, że...
Znaczy nadmienię, że handel organami jest...
Jest absolutnie nielegalny. Jest to przestępstwo, które jest ścigane na całym świecie. W sytuacji, jeżeli osoba biedna sprzedaje swoje organy, to jest to osoba w najwyższym stopniu zdesperowana. Inaczej by tego nie zrobiła. Co oznacza, że już w punkcie wyjścia jest wykorzystywana. Czyli mówiąc wprost, ja nie wierzę w to, żeby otrzymała za ten swój organ godziwą zapłatę. To tak jak z kasynem i hazardem. Zawsze wygrywa kasyno. Więc przy handlu organami najwięcej zarabiają ci, którzy się tym parają.
Ale jeżeli ta osoba wykorzystywana, to jest... ona wie, że ona jest wykorzystywana i nawet godzi się na tę, w cudzysłowie, zaniżoną cenę. Ma tego świadomość, ale i tak potrzebuje pieniędzy. Dlaczego to jest złe w ogóle?
No bo nie wolno wykorzystywać ludzi. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, że jak ktoś jest z powodu swojej biedy wykorzystywany seksualnie. No nie, nie wolno. Człowiek jest ze względu na swoją godność, człowiek ma być uszanowany. To nigdy nie można wykorzystywać do żadnych celów.
Ale z jednej strony mamy tak,
a system, który
Ale z jednej strony mamy system, który zakłada, że organy mogą być pobrane bez wyraźnej zgody, a z drugiej strony nie możemy swoimi organami zarządzać. Więc gdzie tu jest granica między ochroną a zarządzaniem?
Nie możemy swoimi organami zarządzać. Mogę je ofiarować.
To jest godziwe. Dlaczego nie mogę ich sprzedać?
W Pieśni nad Pieśniami, że się odwołam do Biblii, jest taki tekst. Jeśli by ktoś chciał swoją miłość policzyć w pieniądzach, pogardzą nim tylko. Jeżeli to ma być dar miłości, a tylko to jest godziwe, tak to postrzega moralność katolicka. Przeliczanie tego na pieniądze upadla człowieka, upadla tego, kto to proponuje w ogóle, czyli tego handlarza, ale też sprowadza tego, kto zdesperowany swoją biedą decyduje się na sprzedanie swoich organów, sprowadza do poziomu przedmiotu. No nie wolno tego robić. Człowiek nie jest przedmiotem. Człowiek nie może być środkiem do celu. Choćby i najszlachetniejszego. Nie wolno nikogo poświęcić jako, że jest narzędziem. Są sytuacje, w których człowiek może oddać swoje życie, ale nie może zamienić tego na pieniądze. Nie. To sprowadzenie wtedy godności do rangi, nie wiem, rzeczy. To jest nieludzkie w tym najgłębszym etycznym wymiarze. Tak człowieka traktować nie wolno. Tak bym to widział.